Czy to ważne, jak akcentuję? Nie do konwersacji jestem ci wszak potrzebna. Nic nie powinno przeszkadzać w dążeniu do doskonałości. Na końcu słomki wyrosła kolejna bańka, oderwana, poszybowała, pękła w zetknięciu z gałęzią wierzby. Ciri westchnęła. Pilno ci zatem do twojego świata, przemówił po chwili król Oberon Myrcetach. Twojego. Doprawdy, wy ludzie nie grzeszycie przesadnie skromnością. Pobełtał słomką w czareczce, beztroskim z pozoru dmuchnięciem cały otoczył się rojem tęczowych banieczek. Człowiek, powiedział. Twój włochaty przodek po mieczu pojawił się na świecie dużo później niż kura, a nigdy nie słyszałem, by jakakolwiek kura rościła sobie pretensje do świata. Dlaczego wiercisz się i drepczesz w miejscu jak małpeczka? To, co mówię, powinno cię interesować. Wszak to historia. A, pozwól, niech zgadnę. Ciebie ta historia nie obchodzi i nudzi. Wielka, opalizująca bańka pofrunęła w stronę rzeki. Ciri milczała, gryząc wargi. Twój włochaty przodek, podjął elf, mieszając słomką w miseczce. Szybko się nauczył, jak wykorzystywać przeciwstawny kciuk i szczątkową inteligencję. Robił za ich pomocą różne rzeczy, z reguły równie śmieszne, co straszne. To znaczy, chciałem powiedzieć, że gdyby robione przez twego przodka rzeczy nie były straszne, to byłyby śmieszne. Kolejna bańka, zaraz po niej druga i trzecia. Nas, Enele, mało w gruncie rzeczy obchodziło, co wyczynia twój przodek. Myśmy, w przeciwieństwie do An Zaidhe, naszych kuzynów z tamtego świata, odeszli już dawno. Wybraliśmy sobie inne, ciekawsze uniwersum. Podówczas bowiem, zdziwisz się tym, co powiem, można się było między światami dość swobodnie przemieszczać. Przy odrobinie talentu i wprawy, rzecz jasna. Ponad wszelką wątpliwość, rozumiesz, co mam na myśli. Ciri gotowała się z ciekawości, ale milczała uparcie. Świadoma, że elf trochę z niej podrwiwa. Nie chciała ułatwiać mu zadania. Oberon Myrcetach uśmiechnął się. Odwrócił. Na szyi miał złoty alszband, oznakę władzy noszącą w starszej mowie nazwę Torkach. Mire, lunet. Dmuchnął lekko, poruszając słomką zwinnymi ruchami. U wylotu, zamiast jak poprzednio jednej wielkiej bańki, zawisło ich kilka. Banieczka przy banieczce banieczka, zanucił. Ech, tak było, tak było. Mówiliśmy sobie, co za różnica, pobędziemy sobie trochę tu, trochę tam. Co z tego, że dhojne uparli się, by swój świat unicestwić wraz z sobą. Pójdziemy sobie dokądś indziej, do innej banieczki. Pod jego palącym spojrzeniem Ciri kiwnęła głową. Oblizała wargi. Elf uśmiechnął się znowu. Strząsnął bańki. Dmuchnął raz jeszcze. Tym razem tak, że u wylotu słomki utworzyło się całe wielkie grono. Całe mnóstwo małych, poszczepianych ze sobą banieczek. Przyszła koniunkcja. Elf uniósł obwieszoną bańkami słomkę. Światów zrobiło się nawet więcej. Ale drzwi są zamknięte. Są zamknięte dla wszystkich, oprócz garstki wybranych. A czas bieży. Drzwi trzeba otworzyć. Pilnie. To jest imperatyw. Czy rozumiesz to słowo? Nie jestem głupia. Nie, nie jesteś, odwrócił głowę. Nie możesz być. Jesteś przecież N-N-I-K-R, starszą krwią. Podejdź bliżej. Gdy wyciągnął ku niej rękę, mimowolnie zacisnęła zęby. Ale dotknął tylko jej przedramienia, potem dłoni. Poczuła przyjemne mrowienie. Odważyła się spojrzeć w jego niesamowite oczy. Nie wierzyłem, gdy mówili, szepnął. Ale to prawda. Masz oczy Siathal, oczy Lary. Spuściła wzrok. Czuła się niepewnie i głupio. Król Olch wsparł łokieć na balustradzie, a podbródek na dłoni. Przez długą chwilę zdawał się interesować wyłącznie pływającymi po rzece łabędziami. Dziękuję ci, że przyszłaś, powiedział wreszcie, nie odwracając głowy. A teraz Idź sobie i zostaw mnie samego. Znalazła Avalacha na tarasie nad rzeką. W momencie, gdy właśnie wsiadał do łodzi w towarzystwie przepięknej elfki o włosach koloru słomy. Elfka miała na wargach pomadkę o barwie pistacji, a na powiekach i skroniach złote, brokatowe drobinki. Ciri miała zamiar odwrócić się i odejść, gdy Avalach powstrzymał ją gestem, a drugim zaprosił do łodzi. Zawahała się. Nie chciała rozmawiać przy świadkach. Avalach powiedział coś szybko do elfki i przesłał jej dłonią całusa. Elfka wzruszyła ramionami i odeszła. Raz tylko odwróciła się, by oczami pokazać Ciri, co o niej mniema. Jeżeli możesz, powstrzymaj się od komentarzy, rzekł Avalach, gdy usiadła na bliższej dziobu ławeczce. Sam też usiadł, wyjął swoją fletnię, zagrał, łodzią w ogóle się nie przejmując. Ciri obejrzała się z niepokojem, ale łódź płynęła idealnie środkiem nurtu, nie zbaczając nawet na cal w stronę wchodzących w wodę schodów, filarów i kolumn. Była to dziwna łódź. Ciri nigdy takiej nie widziała, nawet na Skellige, gdzie napatrzyła się na wszystko, co było zdolne unosić się na wodzie. Miała bardzo wysokie, smukłe, wyrzeźbione w kształt kluczy dziobnice. Była bardzo długa, bardzo wąska i bardzo chybotliwa. Zaiste, tylko elf mógł siedzieć w czymś takim i piskać na fujarce, zamiast trzymać się steru i wiosła. Avalach przestał piskać. Co ci leży na sercu? Wysłuchał, przyglądając się jej z dziwnym uśmiechem. Jesteś zawiedziona, stwierdził, nie zapytał. Zawiedziona, rozczarowana, a nade wszystko oburzona. Wcale nie, nie jestem. I nie powinnaś być. Elf spoważniał. Oberon potraktował cię z rewerencją, jak rodowitą Enelle. Nie zapominaj, my, lud Olch, nie spieszymy się nigdy. Mamy czas. Powiedział mi coś całkiem innego. Wiem, co ci powiedział. A o co w tym chodzi, też wiesz? Owszem. Nauczyła się już wiele. Nawet westchnieniem, nawet drgnieniem powieki nie zdradziła zniecierpliwienia i złości, gdy znowu przyłożył fletnię do ust i grał. Melodyjnie, tęsknie, długo. Łódź płynęła. Ciri liczyła przesuwające się nad ich głowami mosty. Mamy, odezwał się zaraz za czwartym mostem, więcej niż poważne podstawy do przypuszczeń, że twojemu światu grozi zagłada. Kataklizm klimatyczny o potężnej skali. Jako erudytka z pewnością zetknęłaś się z Anne Itlin Speth, wróżbą Itliny. We wróżbie jest mowa o białym zimnie. Według nas chodzi o potężne zlodowacenie. A ponieważ tak się składa, że 90% lądu twojego świata to półkula północna, zlodowacenie może zagrozić egzystencji większości żywych istot. Po prostu zginą z zimna. Ci, którzy przetrwają, utoną w barbarzyństwie, wyniszczą się wzajem w bezlitosnych walkach o pożywienie, staną się łupem oszalałych z głodu drapieżników. Przypomnij sobie tekst przepowiedni. Czas pogardy, czas topora, czas wilczej zamieci. Ciri nie przerywała, bojąc się, by nie zaczął grać. Dziecko, na którym nam tak bardzo zależy, podjął Avalach, bawiąc się fletnią. Potomek i nosiciel genu Lary Dorin, genu, który był przez nas specjalnie budowany, może uratować mieszkańców tamtego świata. Mamy podstawy mniemać, że potomek Lary, i twój rzecz jasna, będzie posiadał zdolności tysiąckrotnie silniejsze od tych, które posiadamy my, wiedzący, które w postaci szczątkowej posiadasz ty. Wiesz, o co chodzi, prawda? Ciri zdążyła się już nauczyć, że w starszej mowie takie figury retoryczne, choć z pozoru będące pytaniami, nie tylko nie wymagały, ale wręcz zabraniały odpowiadania. Krótko mówiąc, podjął Avalach, idzie o możliwość przemieszczania między światami nie tylko siebie, swej własnej, niewiele wszak znaczącej osoby. Rzecz w otwarciu Ardgeth, wielkich i stałych wrót, przez które przeszliby wszyscy. Przed koniunkcją Udawało nam się to. Chcemy to osiągnąć i teraz. Ewakuujemy z ginącego świata bytujących tam Ansaithe, naszych braci, którym jesteśmy winni pomoc. Nie moglibyśmy żyć z myślą, że czegoś zaniechaliśmy dla ich ratowania. Możesz mi wierzyć. Niczego nie zaniechamy. I uratujemy. Ewakuujemy z tamtego świata wszystkich zagrożonych. Wszystkich, Zirael. Ludzi także. Doprawdy? Nie wytrzymała. Wojnę także? Także. Sama teraz widzisz, jak jesteś ważna, ile od ciebie zależy. Jak ważną rzeczą jest, byś była cierpliwa. Jak ważną rzeczą jest, byś dziś wieczorem poszła do Oberona i została na całą noc. Wierz mi, jego zachowanie nie było demonstracją niechęci. On wie, że dla ciebie nie jest to sprawa łatwa. Wie, że mógłby natrętnym pośpiechem dotknąć cię i zrazić. On bardzo wiele wie, jaskółko. Nie wątpię, że to zauważyłaś. Zauważyłam, prychnęła. Zauważyłam także i to, że prąd zniósł nas już dość daleko od Tir Nalia. Pora wziąć się do wioseł, których tu zresztą nie widzę. Bo ich tu nie ma. Avalach uniósł rękę, zakręcił dłonią, strzelił palcami. Łódź zatrzymała się. Chwilę stała w miejscu, a potem zaczęła płynąć pod prąd. Elf rozsiadł się wygodniej, przyłożył do ust fletnie i bez reszty poświęcił się muzyce. Wieczorem król Olch podjął ją kolacją. Gdy weszła, szeleszcząc jedwabiem, gestem zaprosił ją do stołu. Służby nie było. Usługiwał jej sam. Kolacja składała się z kilkunastu rodzajów warzyw. Były też grzyby, gotowane, pieczone i duszone w sosie. Grzybów takich Ciri również nigdy nie jadła. Niektóre były białe i cieniutkie jak listki, w smaku delikatne i łagodne. Inne brązowe i czarne, mięsiste i aromatyczne. Oberon nie żałował jej też różowego wina. Pozornie lekkie. Uderzało do głowy, odprężało. Rozwiązywało język. Zanim się obejrzała, opowiedziała mu o rzeczach, o których nigdy nie sądziła, że opowie. Słuchał cierpliwie, a ona nagle przypomniała sobie, po co tu jest, spochmurniała i zamilkła. Jak zrozumiałem, dołożył jej całkiem nowych grzybów, zielonkawych i pachnących jak szalotka, mniemasz, że z owym Geraltem wiążecie przeznaczenie. Właśnie tak, uniosła puchar naznaczony już licznymi śladami jej pomadki. Przeznaczenie. On, to znaczy Geralt, jest przeznaczony mnie, a ja jemu. Nasze losy się wiążą, lepiej by więc byłobym stąd odeszła. Zaraz, rozumiesz? Przyznam, że nie bardzo. Przeznaczenie, wypiła łyk. Siła, której lepiej na drodze nie stawać. Dlatego myślę... Nie, nie, dziękuję, nie nakładaj mi już, proszę. Najadłam się tak, że chyba pęknę. Wspomniałaś, że myślisz. Myślę, że błędem było zwabiać mnie tu i zmuszać do... No wiesz, co mam na myśli. Ja muszę stąd odejść, pospieszyć im z pomocą, bo moje przeznaczenie... Przeznaczenie, przerwał unosząc kielich. Predestynacja. Coś, co jest nieuniknione. Mechanizm, który sprawia, że praktycznie nieskończona liczba niemożliwych do przewidzenia wydarzeń musi zakończyć się takim, a nie innym skutkiem. Czy tak? Pewnie. Niezależnie od okoliczności i warunków, skutek wystąpić musi. Co przeznaczone, musi się stać. Czy tak? Tak. Dokąd zatem i po co chcesz iść? Pij wino, ciesz się chwilą, raduj życiem. Co ma przyjść, i tak przyjdzie, jeśli to nieuniknione. Akurat, tak dobrze to nie ma. Przeczysz więc sama sobie. Nieprawda. Przeczysz przeczeniu, a to już jest błędne koło. Nie, szarpnęła głową. Nie może tak być, że się siedzi i nic nie robi. Nic samo nie przychodzi. Sofizmat. Nie wolno bezmyślnie tracić czasu. Można przegapić właściwy moment. Ten jeden, właściwy, niepowtarzalny. Bo czas nie powtarza się nigdy. Pozwól, wstał. Popatrz, o, na to. Na ścianie, którą wskazał, widniał wypukły relief przedstawiający ogromnego łuskowatego węża. Gad, zwinąwszy się w kształt ósemki, wgryzał się zębiskami we własny ogon. Ciri widziała już coś takiego, ale nie pamiętała gdzie. Oto, powiedział elf, pradawny wąż Uroboros. Uroboros symbolizuje nieskończoność. I sam jest nieskończonością. Jest wiecznym odchodzeniem i wiecznym powracaniem. Jest czymś, co nie ma ani początku, ani końca. Czas jest jak pradawny Uroboros. Czas to upływające chwile, ziarenka piasku przesypujące się w klepsydrze. Czas to momenty i zdarzenia, którymi tak chętnie próbujemy go mierzyć, ale pradawny Uroboros przypomina nam, że w każdym momencie, w każdej chwili, w każdym zdarzeniu kryją się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W każdej chwili kryje się wieczność. Każde odejście jest zarazem powrotem, każde pożegnanie powitaniem, każdy powrót rozstaniem. Wszystko jest jednocześnie początkiem i końcem. I ty też, powiedział w ogóle na nią nie patrząc, jesteś zarazem początkiem i końcem. A ponieważ była tu mowa o przeznaczeniu, wiedz, że to właśnie jest twoje przeznaczenie. Być początkiem i końcem. Rozumiesz? Zawahała się na moment, ale jego palące oczy zmusiły ją do odpowiedzi. Rozumiem. Rozbierz się. Powiedział to tak beztrosko, tak obojętnie, że omal nie wrzasnęła ze złości. Drżącymi rękoma zaczęła rozpinać kamizelkę. Palce były nieposłuszne, haftki, guziczki i tasiemki nieporęczne i ciasne. Choć Ciri spieszyła się jak mogła, chcąc jak najszybciej mieć to wszystko za sobą, rozbieranie trwało denerwująco długo. Ale elf nie sprawiał wrażenia kogoś, komu się spieszy, jak gdyby naprawdę miał do dyspozycji całą wieczność. Kto wie, pomyślała, może i ma. Już w zupełnym dezabilu przestąpiła z nogi na nogę, posadzka ziębiła stopy. Zauważył to? Bez słowa wskazał o łoże. Pościel była z norek. Ze zszytych w wielkie błamy norczych futerek. Mięciutkich, ciepłych, przyjemnie łaskoczących. Położył się obok niej, całkiem ubrany, w butach nawet. Gdy jej dotknął, wyprężyła się mimowolnie. Trochę zła na siebie, bo była zdecydowana do końca grać hardą i niewzruszoną. Zęby, co tu dużo gadać, cokolwiek jej szczękały. Jego elektryzujący dotyk uspokajał jednak, a palce uczyły i rozkazywały. Wskazywały. A w momencie, gdy zaczęła rozumieć wskazówki tak dobrze, że niemal z wyprzedzeniem, zamknęła oczy i wyobraziła sobie, że to Mistl. Ale nie udało jej się, bo bardzo się od Mistl różnił. Dłonią pouczył ją, co ma zrobić. Posłuchała. Nawet chętnie, spiesznie. On w ogóle się nie spieszył. Sprawił, że pod pieszczotą zmiękła jak jedwabna wstęga. Zmusił ją do jęku, do przygryzienia warg, do gwałtownego, wstrząsającego całym ciałem spazmu. Tego, co zrobił potem, nie spodziewała się zupełnie. Wstał i odszedł, zostawiając ją rozpaloną, dyszącą i rozdygotaną. Nawet się nie obejrzał. Ciri krew uderzyła do twarzy i skroni. Zwinęła się w kłębek na norczych błamach i załkała. Z wściekłości, wstydu i upokorzenia. Rano znalazła Avalacha w perystylu za pałacem, wśród szpaleru posągów. Posągi, rzecz szczególna, przedstawiały elfie dzieci. W różnych, głównie rozbrykanych pozach. Zwłaszcza ten, przy którym stał elf, był ciekawy. Przedstawiał malca z wykrzywioną w złości buzią, z zaciśniętymi piąstkami, stojącego na jednej nodze. Ciri długo nie mogła oderwać wzroku, a w podbrzuszu czuła tępy ból. Dopiero ponaglona przez Avalacha opowiedziała o wszystkim. Ogródkowo i jąkając się. On, powiedział poważnie Avalach, gdy skończyła, Więcej niż 650 razy oglądał dymy Saowin. Wierz mi, jaskółko, to wiele, nawet jak na lud Olch. A co mnie to obchodzi, warknęła. Ja się umówiłam. Nauczyliście się chyba od krasnoludów, waszych pobratymców, co to takiego kontrakt. Ja się wywiązuję. Oddaję się. Co mnie obchodzi, że on nie może lub nie chce? Co mnie obchodzi, czy to starcza niemoc, czy też go nie pociągam? Może brzydzi się dojne? Może jak Eredin widzi we mnie tylko samorodek w kupie kompostu? Mam nadzieję. Twarz Avalacha, rzecz niebywała, zmieniła się i skurczyła. Mam nadzieję, że nie powiedziałaś mu czegoś podobnego. Nie powiedziałam. Choć miałam ochotę. Strzeż się. Nie wiesz, czym ryzykujesz. Jest mi wszystko jedno. Ja zawarłam umowę. Wóz więc albo przewóz. Albo się wywiążecie, albo umowę unieważniamy i będę wolna. Strzeż się, Zirael, powtórzył wskazując na statuetkę rozbrykanego Bobasa. Nie bądź taka jak ten tu. Uważaj na każde słowo. Staraj się rozumieć. A jeśli czegoś nie rozumiesz, pod żadnym pozorem nie działaj pochopnie. Bądź cierpliwa. Pamiętaj, czas nie ma znaczenia. Ma znaczenie. Nie bądź prosiłem krnąbrnym dzieckiem. Jeszcze raz powtarzam. Bądź cierpliwa z Oberonem. Bo to twoja jedyna szansa na odzyskanie wolności. Doprawdy? Krzyknęła niemal. Zaczynam mieć wątpliwości. Zaczynam podejrzewać, że oszukałeś mnie, że wszyscy mnie oszukaliście. Obiecałem ci, twarz Avalacha była równie martwa jak kamień posągów, że wrócisz do twojego świata. Dałem słowo. Poddawanie słowa w wątpliwość jest dla Enelle ciężką obrazą. By cię przed nią ustrzec, proponuję zakończyć tę rozmowę. Chciał odejść, ale zagrodziła mu drogę. Jego akwamarynowe oczy zwęziły się, a Ciri zrozumiała, że ma do czynienia z elfem bardzo, ale to bardzo niebezpiecznym. Ale było za późno, by się cofać. Bardzo to coś po elfiemu, zasyczała jak żmija. Samemu obrażać, a potem nie pozwalać na rewanż. Strzeż się, jaskółko. Posłuchaj, hardo zadarła głowę. Wasz król Olch zadaniu nie podoła. To więcej niż jasne. Nie jest ważne, czy problem stanowi on, czy jestem nim ja. To obojętne i bez znaczenia. Ale ja chcę wywiązać się z umowy. I mieć to za sobą. Niechże więc to dziecko, na którym wam tak zależy, zrobi mi ktoś inny. Nie wiesz nawet, o czym mówisz. A jeśli to ja jestem problemem, nie zmieniała tonu i miny, to znaczy, że się pomyliłeś, Avalach. Zwabiłeś do tego świata nie tę, którą trzeba. Nie wiesz, o czym mówisz, Zirael. Jeśli zaś, krzyknęła, wszyscy się mną brzydzicie, to zastosujcie metodę hodowców osłomułów. Co, nie wiesz? Ogierowi pokazuje się klacz, a potem zawiązuje oczy i podstawia oślicę. Nawet nie raczył odpowiedzieć. Minął ją bezceremonialnie i odszedł szpalerem posągów. A może ty, wrzasnęła. Chcesz? To oddam się tobie. Co, nie poświęcisz się? Przecież podobno mam oczy Lary. W dwóch skokach był przy niej. Jego ręce strzeliły ku jej szyi jak węże i zacisnęły się jak stalowe cęgi. Zrozumiała, że gdyby chciał, zdławiłby ją jak piskle. Puścił ją, nachylił się i z bliska zajrzał jej w oczy. — Kim ty jesteś? — spytał niezwykle spokojnie. — By ośmielać się w taki sposób bezcześcić jej imię. Kim ty jesteś, by ośmielać się lżyć mnie tak nędzną jałmużną? O, ja wiem. Ja widzę, kim ty jesteś. Nie jesteś córką Lary. Jesteś córką Kregennana. Jesteś bezmyślną, arogancką, samolubną dhoinę, okazową wręcz reprezentantką rasy, która niczego nie pojmuje, a wszystko musi zrujnować i zniszczyć, skalać samym tylko dotykiem, zohydzić i splugawić samą tylko myślą. Twój przodek ukradł mi moją miłość. Zabrał mi ją. Samolubnie i arogancko zabrał mi Larę. Ale tobie, godna jego córko, nie pozwolę odebrać sobie pamięci o niej. Odwrócił się. Ciri zwalczyła opór ściśniętej krtani. Avalach. Spojrzenie. Wybacz mi. Zachowałam się bezmyślnie i podle. przebacz mi. I jeśli możesz, zapomnij. Podszedł do niej, objął. Już zapomniałem, powiedział ciepło. Nie wracajmy do tego więcej. Gdy wieczorem weszła do królewskich komnat, wykąpana, wyperfumowana i uczesana, Oberon Mürzetach siedział przy stole schylony nad szachownicą. Bez słowa polecił, by usiadła naprzeciw. Wygrał w 9 ruchach. Za drugim razem ona grała białymi, a on wygrał w 11 ruchach. Wtedy dopiero podniósł wzrok, swoje jasne, niesamowite oczy. Rozbierz się, proszę. W jednym trzeba było oddać mu honor. Był delikatny i w ogóle się nie spieszył. Gdy, tak jak poprzednio, wstał z łoża i odszedł bez słowa, Ciri przyjęła to ze spokojną rezygnacją. Ale nieomal do samego świtu nie mogła zasnąć. A gdy okna pojaśniały od jutrzenki, a ona wreszcie usnęła, przyśnił jej się bardzo dziwny sen. Wisogota, schylony, opłukuje z rzęsy pułapkę na piżmaki. Szumią poruszane wiatrem trzciny. Czuję się winny, jaskółko. To ja podsunąłem ci pomysł tej szaleńczej eskapady. Wskazałem drogę do tej przeklętej wieży. Nie rób sobie wyrzutów, stary kruku. Gdyby nie wieża, dopadłby mnie Bonhart. Tutaj przynajmniej jestem bezpieczna. Nie jesteś tutaj bezpieczna,